Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam wszystkich telewidzów i radiosłuchaczy w studiu Rozmów Niedokończonych. Witam Państwa ojciec Wacław. Zdrowe i bezpieczne święta to jest temat naszych dzisiejszych Rozmów Niedokończonych, a moim i Państwa gościem jest pan dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych oraz rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, ojcze. Szczęść Boże i dobry wieczór Państwu.
Przed nami czas świąt. Już bez mała tydzień, niecałe 4 dni pozostały do tego, żeby rozpocząć ten niezwykły czas w kulturze, w historii, w tradycji naszego narodu. Czas, który kojarzy nam się z rodzinnością, z ciepłem, z dobrą atmosferą, z czasem spędzonym razem. Święta Bożego Narodzenia, czas też bardzo mocno intensywny, jeżeli chodzi o przeżycia religijne, czas gromadzenia się, spotykania się, też święta, które nam się ostatecznie, które też nam się bardzo często kojarzą z suto zastawionym stołem. Od 2 lat święta i w ogóle cały rok wszystko, co się dzieje, jest i odbywa się w cieniu oczywiście pandemii, której gdzieś tam pominąć nie możemy, ale póki wejdziemy w temat pandemii, zastanówmy się nad tym, co rzeczywiście zrobić, żeby te święta były dla nas zdrowe, tak jak sobie życzymy, zdrowych i pogodnych świąt, żeby te święta były dla nas zdrowe i bezpieczne.
No właśnie, to jest szereg rzeczy, które się na to składają oczywiście i pewnie niewyczerpany jest to temat, ale spróbujmy, ale rzeczywiście spróbujmy. Pamiętajmy o tym, że święta tuż. Nasze przygotowania tak naprawdę nie powinniśmy rzecz jasna koncentrować na tym, jak ojciec słusznie zauważył, suto zastawionym stole, ale na pewno i to jest istotne, choć nie najważniejsze. Powinniśmy się do tych świąt przygotować przede wszystkim duchowo i myśleć o nich w kategoriach, o których katolicy, chrześcijanie myślą tak jak pieśń Salomona. Oto nadchodzi. Jest już blisko. To jest ta perspektywa, która powinna nam towarzyszyć, ale równocześnie perspektywa odpowiedzialności przecież. Odpowiedzialności za zdrowie, za bezpieczeństwo swoje, ale przede wszystkim naszych bliskich, naszych rodzin, naszych wspólnot. Ta odpowiedzialność to szereg poziomów, szereg różnego rodzaju zjawisk. I niewątpliwie ta odpowiedzialność to także odpowiedzialność za zdrowie swoje, swoich bliskich, swoich rodzin i tych wszystkich, z którymi się spotkamy. Ta odpowiedzialność jest potrzebna nam zawsze i w okresie świątecznym, i poświątecznym, i przedświątecznym. I powinna nam bardzo, bardzo tutaj głęboko zapaść jak gdyby w geny trochę. Dlatego, bo żyjemy w czasach rzeczywiście bardzo skomplikowanych i od 2 lat mamy pandemię, ale z tą pandemią będziemy jeszcze trochę się męczyć. Nie wiemy jak długo. Być może dłużej niż byśmy chcieli. Na pewno dłużej niż byśmy chcieli. Co zatem zrobić? Zaplanować. Przede wszystkim zaplanować. Zaplanować ten czas i pomyśleć sobie od strony zdrowotnej, jak to wygląda. Może właśnie od strony pandemii, choć nie jedynym problemem jest przecież pandemia. Pomyśleć sobie o tym, czy jesteśmy w ogóle zdrowi. Czy nie mieliśmy styczności z osobą, która jest zakażona. Czy na pewno nasze objawy nie mogą wskazywać, jeżeli takie są, oczywiście, czego Państwu nie życzymy tutaj z ojcem, czy nie mogą wskazywać na to, że jesteśmy jednak poddani jakiejś infekcji. Jakiej infekcji? Czy wiemy, jaka to jest infekcja? Czy zgłosiliśmy się do lekarza? Czy zrobiliśmy test covidowy? Niezwykle ważny w dzisiejszych czasach. Jesteśmy przecież na takim płaskowyżu zachorowań, z którego powolutku schodzimy, zakażeń przede wszystkim, z dużą liczbą niestety zgonów, problemów, z przeciążeniami szpitali, żeby tego wszystkiego uniknąć, żeby te święta były bezpieczne, to właśnie tak musimy myśleć, odpowiedzialnie. A zatem zastanawiamy się, jak jest, czy leczymy właściwie swoje choroby przewlekłe, czy mamy wszystkie swoje leki. To niewątpliwie ważne, bo nawet jeżeli zachorujemy, a będziemy zdrowi innymi poprzez to, że będziemy właściwie leczyć swoje choroby przewlekłe, to poradzimy sobie łatwiej z koronawirusem. Gorzej, jeżeli będziemy mieli wszystko to rozchwiane, rozdygotane, niewyrównane, jak cukrzycę, ciśnienie, niewydolność krążenia, szereg wielu zjawisk. kogo zapraszamy na święta, gdzie idziemy na święta, czy będziemy bezpieczni w czasie świąt, czy to są osoby, tak jak my, zaszczepione, a może nie są zaszczepione. Zróbmy sobie taki rachunek trochę jak i w kościołach się robi. 30% osób niezaszczepionych może wejść do kościoła, tak jak do innych miejsc, ale reszta powinna być zaszczepiona. Czy u nas te proporcje są takie same? Czy jesteśmy zaszczepieni, jesteśmy bezpieczni? Czy może się spotykamy tylko z osobami, których statut epidemiologiczny znamy? Jakkolwiek by to nie zabrzmiało dziwnie i śmiesznie dla naszej rodziny, dla naszych cioć, wujków czy rodzeństwa, ale być może mieszkamy z nimi, jesteśmy w związku z tym w dobrym statucie epidemiologicznym, znanym nam, określonym. To są kolejne pytania. Zobaczcie Państwo, samych pytań, ile się rodzi, gdzie jak myślimy o tym zdrowiu i życzymy tego zdrowia, to te pytania musimy sobie zadać. Jakie są nasze przygotowania do świąt? Te takie podstawowe. Czy i jak robiliśmy zakupy? Czy jeszcze się wybieramy w przestrzeń publiczną, do sklepów, galerii? Czy idziemy po prezenty? A może idziemy na roraty? Czy zachowujemy się właściwie? Czy nosimy maseczki? Czy się dystansujemy? Tych pytań jest mnóstwo i odpowiedzi każdy musi sobie udzielić. I całokształt tych wszystkich odpowiedzi składa się na to jedno pytanie podstawowe. Zdrowe i bezpieczne? I tu postawmy znak zapytania. Jeżeli tak postępujemy wszyscy, to będą oczywiście zdrowe i bezpieczne.
Panie doktorze, do kwestii covidowych chciałbym jeszcze wrócić, ale są kwestie te, które spotykały nas nie tylko od 2 lat, ale święta, które trwają. To jest na przykład czas, żeby był zdrowy i bezpieczny. Tak jak pan powiedział, musimy pamiętać o naszych chorobach przewlekłych, o tym wszystkim, w jaki sposób chorujemy, ale musimy też na przykład pamiętać, że ośrodki zdrowia w okresie świątecznym funkcjonują też w dosyć specyficzny sposób.
Tak jest, bardzo, bardzo słusznie, bo przecież bezpieczeństwo to ta druga trochę strona medalu, to ta służba w białych mundurach, nie tylko w tych zielonych na granicy, ale w białych mundurach. I rzeczywiście my dyżurujemy trochę inaczej, zawsze w święta trochę inaczej. Akurat tak się składa, że w tym roku święta przypadają w dni, które są zawsze wolne dla opieki podstawowej. A zatem Wigilię mamy w piątek, sobota, niedziela i w poniedziałek. W poniedziałek już wszystkie placówki opieki podstawowej pracują. To są dla ochrony zdrowia krótkie święta. Dla lekarzy rodzinnych to są krótkie święta. Ale ważne, żeby one były bezpieczne i błogosławione. I nie martwimy się tym, że one są krótkie, choć niewątpliwie też jesteśmy bardzo COVID-em zmęczeni i przepracowani. Ale musimy pamiętać o tym, że w sytuacjach, w których przychodnia, nasza przychodnia jest zamknięta, zawsze, tak jak w każdy piątek wieczorem od godziny 18 do poniedziałku rano do godziny 8 możemy skorzystać z teleporady, takiej teleporady pierwszego kontaktu. To jest prosta teleporada, która jest poradą telefoniczną, ale także, co jest bardzo ważne i rzadko z tego korzystamy, z nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zarówno tej stacjonarnej, a zatem, która się znajduje blisko naszego miejsca zamieszkania, jak i wyjazdowej. Wyjazdowej w momencie, kiedy my nie możemy do takiego miejsca dotrzeć. Oczywiście zawsze możemy też i powinniśmy w sytuacjach, które zagrażają naszemu zdrowiu i życiu, podkreślam, zagrażają albo mamy poczucie zagrożenia zdrowia i życia, bo nie zawsze możemy to fachowo określić, no cóż, nie musimy się na tym tak dokładnie znać. Zawsze możemy skorzystać z pomocy zespołów ratownictwa medycznego pod telefonem 112 albo 999. Wrócę jeszcze do tej nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, która jest niezwykle ważna i która jest przedłużeniem opieki podstawowej. Otóż w momencie, kiedy mamy zachorowania, nie tylko oczywiście covidowe, mówimy o wielu różnych zachorowaniach, chociażby dlatego, że przejedliśmy się i mamy tutaj kolkę wątrobową albo kolkę żółciową, albo po prostu mamy jakieś dolegliwości dyspeptyczne, gastryczne, chociażby z takich banalnych powodów, ale życie się przecież składa i z takich. zawsze możemy zwrócić się właśnie do lekarza, który dyżuruje i możemy znaleźć oczywiście te miejsca, w których dyżuruje taki lekarz, pielęgniarka w zespole wyjazdowym i w zespole stacjonarnym na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia, ale także zawsze znajdują się one na drzwiach zewnętrznych, w zewnętrznej części naszej przychodni. A zatem jeszcze jeżeli jesteśmy w przychodni albo mieszkamy obok przychodni, ośrodka zdrowia, poradni, możemy tam się zgłosić i tam, jak również często w aptece czy wokół aptek, jest szyld, tablica informacyjna mówiąca o określonym miejscu, gdzie takiego lekarza możemy spotkać aż do poniedziałku rano. Podobną rzeczą są właśnie te apteki, o których warto może powiedzieć, które są aptekami dyżurnymi. One dyżurują nie w takiej ilości zwykle jak w normalny dzień pracy, roboczy, ale oczywiście są też ważnym elementem bezpieczeństwa i tutaj też warto wiedzieć, gdzie w naszej okolicy jest najbliższa apteka, czy już rzadko widziany punkt apteczny.
Czyli apelujemy o to, żeby szczególnie ci wszyscy, którzy przyjmują na stałe leki w tym okresie świątecznym, to tak jak pan doktor powiedział, co prawda tylko 3 dni, nie jest to jakiś nadzwyczajnie długi czas, ale wiemy dokładnie, że są tacy, którzy muszą leki przyjmować regularnie, żeby sprawdzić, czy jesteśmy w nie zaopatrzeni, czy mamy receptę, która umożliwia nam te leki wykupić, sprawdzić, czy na ten okres 3 dni rzeczywiście jesteśmy przygotowani, żeby nic nam się nie stało. Poruszył pan temat taki prozaiczny, ale jednak, który się zdarza w święta. No, taka też nasza polska tradycja. Rzeczywistość przejedzenia, czy jakiejś takiej właśnie dysfunkcji. Czy mamy jakieś takie proste sposoby, które najpierw możemy zastosować, a dopiero później wzywać pomoc zewnętrzną, pomoc lekarską, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście to nie jest nic poważnego. Albo na przykład jak rozpoznać, kiedy będziemy mieli do czynienia rzeczywiście, tak jak pan powiedział, z jakimś przejedzeniem, albo już chociażby z zapaleniem wyrostka robaczkowego, co już będzie rzeczywistością no, dużo trudniejszą.
Oczywiście. Przede wszystkim chwila o profilaktyce. No domyślacie się państwo, jaka jest profilaktyka. Profilaktyka jest taka, żeby za dużo jednak przy tym stole nie siedzieć, żeby się z
ale
tego stołu...
Ale to takie dobre.
No, dobre. No, niewątpliwie dobre i kusi bardzo, ale no cóż, no, odpowiedzialni. Ma być zdrowo i bezpiecznie, więc musi być odpowiedzialni. Ważne, żebyśmy posmakowali tych potraw, ucieszyli się z tych potraw, podziękowali za nie Panu Bogu i tym wszystkim, którzy je przygotowywali, ale równocześnie pamiętali, że żeby nie jeść ich za dużo. Mamy tych potraw bardzo dużo, wszystkie są smaczne, spróbujmy ich trochę, po trochu. To jest najlepsza profilaktyka i niczego to nie zastąpi tak na dobrą sprawę tej profilaktyki, bo zawsze jak zjemy za dużo, to jakieś kłopoty się pojawią, prędzej czy później się pojawią. Musimy też sobie odpowiedzieć na pytanie, czy nasz przewód pokarmowy, nie tylko przewód pokarmowy, bo także nasze serduszko, proszę Państwa, nasze serduszko, nasza wątroba, która jest oczywiście składową przewodu pokarmowego, ale myślimy zwykle o żołądku, a nie o niej, o pęcherzyku, rzadziej też. Czy w ogóle mamy te narządy zdrowe, czy jesteśmy zdrowi, czy rzeczywiście braliśmy ostatnio leki, dlatego, bo może się okazać, że jeżeli mamy na przykład kamicę pęcherzyka żółciowego, jeżeli mamy zapalenie śluzówki żołądka, jeżeli mamy refluks żołądkowo-jelitowy, przełykowy, jeżeli mamy chociażby jakieś zapalenia nieswoiste czy swoiste jelit, jak colitis ulceroza, chorobę ryśniowskiego Crohna i wiele, wiele różnych innych patologii, to każda nadmiarowa ilość pożywienia, już nie mówię o alkoholu, może powodować u nas potężne problemy. I bardzo charakterystyczną rzeczą jest, że te problemy nie pojawiają się w momencie, kiedy my sobie tak suto jemy i potężnie dużo siedzimy przy tym stole. Zresztą nomen omen, warto zrobić przerwę, warto iść na spacer, warto iść po wigilii na pasterkę, właśnie warto się ruszyć, także chociażby ze względów zdrowotnych. I jeżeli wiemy o tym, że mamy te kłopoty, że to jest kamica pęcherzyka żółciowego, no klasyczny przykład, to te kłopoty przy przejedzeniu się potrafią no, nam naprawdę zepsuć święta i naszym najbliższym skończyć się na stole operacyjnym zwykle dzień, dwa po świętach, bo tak to wygląda. Z dyżurów, które ja mam i wielu naszych kolegów, widzimy, że pacjenci spożywają zbyt dużo w czasie świąt, a próbując nadrobić ten post, który sobie często narzucają przed świętami. No i cóż, i kończy się to tym, że przyspieszamy nieplanowaną albo planowaną na później operację pęcherzyka żółciowego. Jak rozpoznać? Jeżeli te dolegliwości są bólowe, jeżeli towarzyszy temu wysoka temperatura, jeżeli towarzyszą temu wymioty, jeżeli mamy inne objawy, ten ból narasta, no musimy się skontaktować z lekarzem. Musimy się skontaktować z lekarzem, dlatego że on musi nas zobaczyć, on musi postawić diagnozę, czasem zrobić badania dodatkowe, czasem zrobić USG jamy brzusznej, czasem wykonać zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej, bo może to być objaw także niedrożności, ale może i pewnie w większości przypadków wykona też badania analityczne, które podpowiedzą tu, z jakim do czynienia mamy schorzeniem, jakim problemem. I to jest niezwykle ważne, żebyśmy pamiętali o tym kontekście naszych chorób. Natomiast jeżeli jesteśmy piękni, młodzi i zdrowi, póki co, to też oczywiście nie należy się przejadać, bo to będzie oczywiście powodowało przynajmniej przeciążenie tego przewodu pokarmowego, które będzie w postaci po prostu zapalenia śluzówki żołądka i będziemy odczuwali dosyć duży dyskomfort. I wbrew pozorom tak naprawdę zjemy dużo, ale bardzo krótko, nie zjemy wszystkiego, nie posmakujemy tych wszystkich pysznych rzeczy. Rozkładajmy to w czasie, jedzmy w małej ilości, zdecydowanie będzie zdrowie.
Czyli do tego kompot z suszu, ewentualnie na podorędziu herbata miętowa, żeby też organizmowi pomóc jakoś to złagodzić. Często jest tak, że na wieczerze wigilijną przyjeżdżamy samochodami do naszych bliskich, krewnych, staramy się, no, podróżujemy. W jaki sposób nasz organizm zachowuje się przy okazji właśnie tak suto zostawionego stołu i czy taka dłuższa podróż po takiej obfitej kolacji jest rzeczywistością dla nas bezpieczną, skoro już mówimy o bezpiecznych świętach?
Tak jest, bardzo słuszna uwaga, ojcze, bardzo słuszna uwaga. Rzeczywiście jest tak, że osoby czasem chcąc trochę zaliczyć Wigilię, przemieszczają się przez całe popołudnie do późnej nocy, od rodziny do rodziny, może nie po całej Polsce, bo pewnie by nie zdążyły, ale przynajmniej w obrębie na przykład dużego miasta. I u każdej z nich, no przecież trzeba coś zjeść, trzeba się podzielić opłatkiem, ale coś zjeść i to coś zjeść kończy się znowu kolejnymi porcjami, które już powodują, że pod wieczór rzeczywiście jesteśmy senni, jesteśmy zmęczeni, mamy pewnego rodzaju dolegliwości gastryczne, o których tutaj dzisiaj mówimy rzeczywiście sporo. I wchodzimy znowu do samochodu, jedziemy znowu do domu, albo wracamy, albo jedziemy gdzieś dalej, jesteśmy zmęczeni, jesteśmy senni, no to się może skończyć bardzo niebezpiecznie. To jest okres, w którym bardzo często dochodzi do takich wypadków. Ja już nie mówię o tym, że czasem zdarzają się osoby, które nawet w ten dzień są pod wpływem alkoholu i to jest oczywiście absolutnie niewytłumaczalne, niewyobrażalne i jest absolutnym zaprzeczeniem zdrowych i bezpiecznych świąt oraz samych świąt w ogóle. Natomiast no, to musimy pamiętać o tym, że nasz refleks będzie mniejszy, nasza uważność będzie mniejsza, będziemy mieli zaburzenia koncentracji bardzo często. To są sytuacje, które mogą się skończyć niedobrze, więc tutaj musimy bardzo być ostrożni. I szczególnie ten kontekst wigilijnych, suto zostawionych stołów no, musi brać pod uwagę kierujący pojazd.
Przecież zachęcamy szczególnie udać się na pasterkę, może właśnie na piechotę, a nie samochodem, bo to też wiadomo, godzina późna, powrót późny, do tego te wszystkie rzeczywistości, o których pan doktor mówił, może to stanowić dla nas niebezpieczeństwo. Także rzeczywiście na święta trzeba się przygotować duchowo, ale też trzeba się przygotować z tej perspektywy zdrowotnej. Panie doktorze, no i cóż, nie da się ukryć, wchodzimy, no tak jak pan powiedział, z jednej strony fala zachorowań się jakoś wypłaszcza, z drugiej strony jest jakaś niepewność. Tak tutaj przed programem z operatorami rozmawialiśmy, sprawdzaliśmy, czy nazwy kolejnych szczepów koronawirusa idą po kolei alfabetycznie, ale chyba nie, bo omikron jest 15 już literką, ale to chyba nie jest po kolei poukładane. No, żyjemy w tej niepewności, ale z drugiej strony już też zmęczeni po 2 latach chcemy żyć normalnie. Mówił pan na wstępie o tym, żeby zastanowić się nad tym, czy mamy się spotkać, czy nie mamy się spotkać. Czy pójść do znajomych, czy nie pójść do znajomych, sprawdzić, czy nie sprawdzić, ale gdzieś z tyłu głowy cały czas mamy to pytanie, czy to jest gra warta świeczki, czy rzeczywiście mamy tracić znajomych, mamy tracić tę rodzinną atmosferę, mamy tracić gdzieś tam te przyjaźnie właśnie w imię czegoś, co z jednej strony doświadczamy, a z drugiej strony no, trudno nam pokazać konkretnie palcem, co i jak się dzieje. Jest wielu takich, którzy mówią, że no, grypa też szaleje, grypa też zabija i nie ma takiej, jakby to powiedzieć, szeroko zakrojonej akcji. Tutaj gdzieś w wielu z nas pojawiają się różne pytania, pojawiają się różne wątpliwości. No, nie wiemy, co robić. Powiedzmy sobie też otwarcie, w wielu momentach wirus nas nie dotyczy, póki nie ma imienia. Jeżeli wirus ma imię mojej mamy, mojego taty, mojego rodzeństwa czy mojej babci, wtedy zaczynamy o nim myśleć już trochę inaczej. No ale jednak gdzieś pytania, kontrowersje są.
Tak, oczywiście, całkowicie się zgadzam, ale równocześnie musimy pamiętać o tym, że no to są święta miłości, to są święta miłości bliźniego. Musimy też w związku z tym myśleć o jego, naszym i jego zdrowiu. Prawdziwie wolny jest ten, który potrafi sobie postawić ograniczenia. Kto to powiedział? Święty Jan Paweł II. Nie ma wolności bez odpowiedzialności, bez umiłowania prawdy. Kto to powiedział? Też święty Jan Paweł II. Nasz papież miał oczywiście tutaj rację, że trzeba być wolnym, ale i odpowiedzialnym. Nie ma między tymi dwoma rzeczami jakiejś tutaj różnicy. Nie ma sprzeczności. Możemy nie bać się koronawirusa nadmiarowo, ale powinniśmy wszystko zrobić, żeby nie zachorować. Ja mówię od kilku dni, że to polskie Betlejem jest w szpitalach i przychodniach i w domach ludzi cierpiących z powodu COVID-u. Nadmiarowo umiera bowiem bardzo dużo osób. I musimy sobie zdawać sprawę z tego, że my wszyscy musimy zapewnić im bezpieczeństwo. Jak zapewnić to covidowe bezpieczeństwo? No przede wszystkim to są szczepienia, proszę Państwa. Najważniejszym elementem naszej ochrony są szczepienia. Druga sprawa to niewątpliwie są zasady, które są od lat i mnie one nie ograniczają mojej wolności. Wręcz przeciwnie, ja uważam, że cytując i wierząc w to, co powiedział Jan Paweł II, odpowiedzialność i wolność ze sobą mogą iść w parze. Dystans, dezynfekcja, maska to są rzeczy, które są bardzo ważne i które też rodzą pewien kontekst zdrowotny. I trzecia rzecz z kolei, no to oczywiście wszystkie te regulacje, które są prawem nałożone. Czasem niektórzy mówią, no tak, ale to nie jest ustawa, to nie jest coś tam, to mnie nie dotyczy, może dotyczy albo trochę dotyczy. I najważniejszy jest duch tych wszystkich regulacji. Ten duch mówi jedno, trzeba te regulacje stosować. Trzeba w niektórych sytuacjach postępować zgodnie z prawem, zawsze postępować zgodnie z prawem, bo to jest wymyślone dla nas, dla naszego bezpieczeństwa, żeby za dużo ludzi nie chorowało, żeby za dużo ludzi nie umierało. Jeżeli będziemy do tego podchodzić w ten sposób, to nie będzie to dla nas ciężarem. Dla mnie to nie jest ciężarem. Dla mnie to nie jest jakimś przykrym obowiązkiem. Dla mnie jest też swoistym radością, że w tych smutnych czasach jest, może być tak dużo ludzkiej odpowiedzialności, solidarności w takich prostych zachowaniach. I mam wrażenie, że w tym okresie świąt dla katolików, ale nie tylko też dla nich, dla wszystkich innych, ważne jest to przesłanie, żebyśmy tak po prostu nienadmiarowo oczywiście traktowali tego koronawirusa, ale żebyśmy byli uważni, żebyśmy byli odpowiedzialni, żebyśmy nie byli tacy egoistyczni. I wokół tych są te proste zalecenia, które są regulacjami w Polsce. Jeżeli będziemy ich przestrzegać, to już będzie zdecydowanie lepiej. A być może unikniemy poważniejszych problemów, może także poważniejszych obostrzeń, które na horyzoncie się czają, bo chcę tu zwrócić uwagę, że wczoraj minister zdrowia, pan dr Adam Niedzielski, podobnie jak inni ministrowie zdrowia Europy, ostrzega zdecydowanie przed piątą falą i omikronem, który jest jedną wielką niespodzianką, która może przyjść i w związku z tym słabym wynikiem, jeśli chodzi o wyszczepienia w grupach szczególnie starszych osób, może doprowadzić do wielu, wielu jeszcze nieszczęść.
Tylko, panie doktorze, ja nie chcę występować jako adwokatus diaboli, ale generalnie mamy drugi rok pandemii. Przed nami jest czwarta, piąta fala. Trzeci, czwarty wariant wirusa. Każdy, kto minimum, jakby to powiedzieć, biologii się uczył, wie, że mutacje genowe, które następują, no jakby to powiedzieć, są nie do przewidzenia. I generalnie system szczepienia, mówię, ja nie chcę wchodzić w ten temat, żeby nie było zaraz jakiejś, bo i tak podejrzewam, że będzie gorąca dyskusja. Ale zresztą też pan doktor w różnego rodzaju mediach występuje, przechodzi to na co dzień. Różnego rodzaju mutacje genowe doprowadzają do sytuacji, że my tak naprawdę jesteśmy zawsze krok do tyłu przed tą rzeczywistością. Na początku było powiedziane, że szczepionka wystarczy, potem była druga, teraz dawka przypominająca. To jest rzeczywistość, która jest dla wielu kontrowersyjna, dla wielu bolesna. Nie wiemy za bardzo, jak się zachować. Sami stajemy wobec pytań. Z jednej strony mamy doświadczenie choroby, która jest, która robi spustoszenie w organizmach wielu ludzi, którzy mają problemy z sercem, problemy z układem nerwowym, problemy z układem oddechowym, z pamięcią, ze słuchem, ze wzrokiem, bo te, jakby to powiedzieć, powikłania pokowidowe są niesamowite i tak naprawdę u każdego możemy powiedzieć, że są inne. Jest wielu takich, którzy przechodzą COVID-a jak zwykłe przeziębienie albo nawet nie mają świadomości tego, że go przychodzą. Tak różna jest ta choroba, tak niezwykła jest też sobie powiedzmy jak na perspektywę no, biologiczną, normalną biologiczną, niezwykła jest. No więc no, ja dalej będę optować, proszę przekonywać.
Tak, trzeba przekonywać rozsądnie, trzeba mówić też językiem nauki i rzeczywiście to, co ojciec powiedział, jest pewnym takim swoistym podsumowaniem tego, czego nie wiemy. Ja zawsze mówiąc, starałem się mówić, to wiemy, ale nie wiemy tego, tego i jeszcze tego. I wiele rzeczy dalej nie wiemy i dalej nie będziemy wiedzieć. Zawsze będziemy kroczyć o kilka dobrych kroków z tyłu za takimi zjawiskami biologicznymi o takim charakterze. Natura jest tutaj zdecydowanie przed nami. Musimy być bardzo pokorni, ale też trochę wiemy. I to trochę każe nam, a czasem wiemy sporo, w niektórych momentach wiemy sporo, czasem pozwala nam formułować pewne określone zalecenia, które będą miały charakter poprawiający zdecydowanie w tej pandemii zdrowie publiczne. Takim zaleceniem jest niewątpliwie szczepienie i ono będzie nas chroniło przed, oddzielało od śmierci, od bardzo ciężkich powikłań bardzo wielu z nas. To jest bardzo ważne. Oddzielało. Nie mówimy tu, że uratuje nas wszystkich, ale będzie oddzielał. Jeśli chodzi o to, co trzeba robić, trzeba właśnie starać się jak najszybciej wprowadzać jak najwięcej na początku pandemii, bo my niestety zrobiliśmy masę błędów. Nikt chyba się nie spodziewał tego, że takie państwa, no cóż, no wypuszczą w świat koronawirusa w postaci ludzi, którzy się będą przemieszczały z Chin na przykład do Europy, że nie będziemy się szczepić w takiej ilości, w jakiej powinniśmy, że nie będziemy się chronić w takiej ilości, jak powinniśmy, że nie będziemy walczyć w zarodku z koronawirusem, że pozwolimy tak łatwo opanować cały świat. Oczywiście natura by to też spowodowała, ale my swoją mądrością mogliśmy spowodować, że byłby to wzrost powolniejszy, byśmy łatwiej mogli się do wielu rzeczy przygotować w momencie, kiedy byśmy byli bardziej odpowiedzialni. To jest właśnie też to bezpieczeństwo, to jest ta nasza odpowiedzialność taka zbiorowa, która tutaj musi nam towarzyszyć. Wiele znaków zapytania przed nami. Pewne rzeczy są dla mnie jako dla lekarza oczywiste, i tutaj też, ale też musimy sobie powiedzieć jedno. Tych znaków zapytania jest bardzo dużo. One powodują, że tak na dobrą sprawę nie wiemy, kiedy to się skończy. Rzeczywiście jest tak, że jeżeli byśmy mieli do czynienia z wirusem w wersji chińskiej albo wirusem w wersji alfa brytyjskiej czy nawet delta, to pewnie byśmy mogli już powiedzieć, że niedługo koniec pandemii, że to przejdzie w endemię, w lokalne endemie. To jest trochę co innego i wtedy można to rzeczywiście porównywać z grypą. Natomiast dzisiaj, no cóż, dzisiaj jeżeli wiemy, że ta entropia medyczna, ta rozproszoność medyczna, ten bezwład medyczny może nam wykształcić kolejnego koronawirusa, jakiś wariant koronawirusa albo jakiś inny patogen, no to ta przyszłość jest dużym znakiem zapytania i dużą, dużą bardzo niewiadomą.
A co pan doktor powiedziałby tym wszystkim, którzy zadają pytanie co do, jakby to powiedzieć, może nie tyle sensowności, co do jakości szczepionek, czy do sposobu wprowadzenia ich na rynek. Wiemy, że generalnie sytuacja, wiadomo, medycyna bardzo, bardzo poszła do przodu, sposoby laboratoryjne również, odkrywania, przeprowadzania różnego rodzaju doświadczeń i podobnie. To nie jest to samo, co miało miejsce chociażby przy wynalezieniu czy tworzeniu szczepionki na grypę właśnie, czy na inne choroby, które znamy, tak, które gdzieś tam stosujemy. Natomiast wielu poddaje pod wątpliwość jakość przygotowania szczepionek i ich sposób działania na nasz organizm.
No z tym argumentem rzeczywiście bardzo często się spotykamy i on jest jak gdyby takim podstawowym argumentem, ale trudno się tak naprawdę zgodzić, dlatego bo ta platforma, która spowodowała tworzenie tych pierwszych szczepionek, platforma mRNA, jest stosowana w medycynie w stosunku do leków onkologicznych na przykład 25-30 lat. Ja to porównuję, a w Polsce od 2003 roku zresztą. Ja to porównuję z taką budową, konstrukcją samochodów, które budujemy od 100 lat, ale teraz budujemy je zdecydowanie lepsze, szybsze, sprawniejsze, z lepszym silnikiem, zupełnie inne w konstrukcji. I to, czy to, że budujemy dzisiaj te samochody, to znaczy, że nie znaliśmy się na nich tam 100 lat temu? No rzeczywiście słabo to było, ale co do zasady już mieliśmy pewne tutaj znajomości, określaliśmy pewną znajomość, wiedzieliśmy już, jak to wszystko ma działać i staraliśmy się to usprawniać. Podobnie jest ze szczepionkami mRNA. Cała ta matryca mRNA powstała dla leków onkologicznych. Dla wiele leków onkologicznych udało się dzięki tej matrycy wytworzyć. Ale równocześnie trzeba powiedzieć, że ona służyła za prawzór pewien, gdzie na końcu włożono bardzo dobry silnik samochodowy w postaci tej wiadomości mRNA. Natomiast i co do technologii, nie ma wątpliwości, że to jest technologia XX, nawet III wieku. Natomiast to nie oznacza, że te szczepionki będą działały bardzo długo. I rzeczywiście musimy się starać starać budować takie szczepionki, które będą działały dłużej. Po jakimś czasie i po dawkach podstawowych, tak jak w wielu szczepieniach, także w szczepieniach dziecięcych, jest taki booster i ten booster powinien chronić nas przynajmniej przez rok, a może przez kilka lat. Taką szansę daje na szczęście coś, co jest tradycją. Tutaj konserwatyzm dotyczący szczepień może się okazać sukcesem. Oby tak było. To szczepionka, która się pojawia na rynku, czy pojawi dokładnie na rynku już za chwilę, która jest szczepionką białkową firmy Novavax, szczepionką, która jest taką szczepionką tradycyjną, gdzie zamiast tego mRNA, tej wiadomości, która tworzy odpowiedź immunologiczną, u nas całą odpowiedź immunologiczną, transformację plastyczną tworzy białko, białko spajka, białko kolca wirusa. I wydaje się, że te szczepienia, na dzisiaj przynajmniej są takie głosy, że może spowodować sytuację, w której będziemy szczepieni zdecydowanie rzadziej, co pozwoli na pewno kontrolować zdecydowanie lepiej pandemię. I jeszcze jedna uwaga o szczepieniach. Niezależnie od tego, czego nie wiemy o koronawirusie, to wiele rzeczy już wiemy o skuteczności tych szczepień, bezpieczeństwie tych szczepień, bo nigdy w historii ludzkości nie było tak wiele wykonanych szczepień. Wykonano ponad prawie 9 miliardów szczepień na świecie. To jest ogromna liczba, która rzeczywiście jest liczbą, która robi wrażenie. I jeszcze jedno, na pewno szczepienia ochronne, same szczepienia spowodowały, że co najmniej, bardzo lekko to zostało policzone, 750 tysięcy istnień ludzkich zostało uratowanych. 750 tysięcy. To jest odpowiedź na pewnego rodzaju tutaj zarzuty, czy formułowane czasem zarzuty, że szczepionki działają słabo.
Generalnie też wielu mówi, że nie wiadomo, jakie będą dalekosiężne, że tak powiem, działanie szczepionek, jakie są efekty uboczne, bo za mało czasu, żeby to przebadać, za mało czasu, żeby na to zwrócić uwagę, nawet w perspektywie badań naukowych. Dopiero 2 lata, dopiero już 2 lata z pandemią walczymy, z koronawirusem. A jak perspektywa, panie doktorze, leku?
To perspektywa leku jest perspektywą niestety trudniejszą, aczkolwiek bardzo dużo, jeśli chodzi o leki, już się zadziało. Będzie dostępny w Polsce już niedługo multipiravir. Pierwszy, na dobrą sprawę, lek doustny, do leczenia ambulatoryjnego, który jest lekiem przeciwwirusowym. Lekiem, który na pewno będzie funkcjonował w lecznictwie ambulatoryjnym. Lek, który będzie stosowany tylko przez 5 dni dla pacjentów, którzy mogą wytworzyć COVID w ciężkiej postaci, czyli dla tych pacjentów obciążonych, którzy niestety mają tutaj niebezpieczeństwo, czy zachowują niebezpieczeństwo ciężkiego przebiegu rozwoju choroby. To jest niewątpliwie pewien przełom, bo oczywiście tutaj szczepienie jest ważniejsze, bo to jest profilaktyka, nie ma wtedy choroby, nie ma wszystkich tych problemów, powikłań, ale lek w 50% zmniejszający hospitalizację, oby tak się stało, to jest bardzo ważne. Jest bardzo wiele też leków, które są stosowane już w leczeniu COVID-u. Nie mają one działania super swoistego, jeśli chodzi o COVID, ale badania dowiodły, że rzeczywiście tutaj działają w różnych obszarach funkcjonowania tej infekcji i na różnych etapach mogą zostać podane. Remdesivir chociażby, lek podstawowy w leczeniu, jest lekiem, który zdecydowanie zmniejsza tutaj cały problem, który pojawia się w tym specyficznym wirusie, czyli tej burzy cytokinowej, którą wywołuje wirus w naszym organizmie. To jest taka nadmierna reakcja przeciwko infekcji. I ten lek tutaj się sprawdza, oczywiście w odpowiednim momencie podany, nie za późno podany. Sprawdzają się oczywiście inne także leki i substancje, ale prace oczywiście trwają, koncentrując się przede wszystkim na przeciwciałach monoklonalnych, bo one wydają się być tutaj najbardziej spektakularne i one też będą zapewniały nam bezpieczeństwo w przyszłości dotyczące leku, dotyczące leczenia COVID.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za ten czas. Oddamy głos naszym telewidzom i słuchaczom. Zdrowe i bezpieczne święta, przepraszam. Naszym doktorem jest pan Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych oraz rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. A ja zapraszam naszych telewidzów i radiosłuchaczy do tego, żeby włączyć się w tworzenie naszej audycji. 56 657 0011 to numer dla telewidzów i słuchaczy z Polski Północnej. Dla tych z Polski Południowej 56 657 0012. W telefonii w naszej rodzinie dwa numery telefonu 536 600 300 i 536 600 400. Dla słuchaczy i telewidzów z zagranicy kierunkowy do Polski 48, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Gorąco zachęcamy i zapraszamy do tego, żeby włączyć się w tworzenie rozmów niedokończonych. Odbieramy pierwszy telefon. Halo?
Dzień dobry.
Witam, szczęść Boże.
Tadeusz z Lubuskiego. Ja chciałem się zapytać pana doktora, czy w ramach tej reklamy, w której występuje w imię miłości Świąt Bożego Narodzenia, odmówił pieniędzy za reklamowanie się?
Pytanie nie do końca dotyczy programu, ale
chętnie odpowiem, ojcze. Panie Tadeuszu, po pierwsze nie jest to reklama, tylko to jest taki spot, w którym ja i wielu moich kolegów, nie tylko zresztą lekarzy, mówimy o tym, co jest potrzebne. Co jest potrzebne, staraliśmy się tutaj cały czas zresztą mówić. Mówiliśmy o tym, że są potrzebne szczepienia, że są potrzebne tutaj zdrowy rozsądek, że są potrzebne nasze postawy wobec innych osób i tak dalej, i tak dalej. Te zasady epidemiologiczne. I powiem panu tak, nigdy za to nie wziąłem ani grosza. Proste, bardzo proste.
Dziękujemy bardzo, panie doktorze. Odbieramy kolejny telefon. Halo.
Halo.
Witamy, szczęść Boże. Kto się do nas odzwonił?
Z tej strony mówi Teresa z Niemiec.
Witamy, pani Teresa.
Ja mam jedno pytanie do księdza. Proszę księdza, dlaczego jest tylko jedna strona zaproszona do audycji? Według mnie i według wielu innych ludzi powinno być dwóch lekarzy zaproszonych. Doktor Kałat albo doktor Bedna, jak mi się nazywa? Bodnar. Że ten, bo tak, to jest taki monolog, jeżeli tylko jeden lekarz jest. On mówi to, co chce powiedzieć, ale żeby była druga strona. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, pani Tereso. No, to pytanie nie do mnie, ja jestem prowadzącym, więc...
Ja pozwolę sobie odpowiedzieć, ojcze. Jeżeli ojciec pozwoli. Wie pani, to jest tak, pani Tereso droga, że ja... Tutaj trudno, żebym prowadził jakiś inny monolog, bo ja bym mówił to samo, niezależnie od tego, kto by jeszcze był. Mam przyjemność prowadzić dialog z ojcem, z ojcem Wacławem, który tutaj zadaje pytanie, które bardzo często są pytaniami pełnymi wątpliwości. Jeszcze jedno chcę powiedzieć, że mamy wrażenie, że taki konfrontacyjny charakter, który miałby towarzyszyć rozmowie, nie byłby do końca tutaj przyjazny. I nie jest intencją na pewno antagonizowanie, nie jest intencją też wmawianie ludziom pewnych rzeczy, ale proszę mi wierzyć, nie jest też intencją na pewno wielu programów, nie tylko telewizji Trwam, ale wielu też telewizji, żeby nadmiarowo reklamować niektóre rzeczy, które nie są zgodne z wiedzą medyczną, tą, która jest wiedzą uznaną za wiedzę akademicką, za wiedzę naukową. A zatem jeżeli czasem jest tak, że występuje jedna osoba, która jest absolutnie krytyczna, na przykład, ja nie mówię o tych kolegach lekarzach, których pani wymieniła, ale jakiejś osobie, która by była absolutnie krytyczna wobec na przykład szczepień. I drugi, taki absolutny zwolennik szczepień. To wytwarzałoby się wrażenie, że otóż świat lekarski jest podzielony 50 na 50, a tak nie jest. Zapewniam panią, że tak nie jest. Ja reprezentuję ten świat, który może jest mniej spektakularny, mniej kontrowersyjny, ale który w 90 czy 95% uznaje na przykład szczepienia jako dobro, dobro naukowe, dobro dla ludzkości, dobro, dzięki którym możemy tu funkcjonować. I wtedy te proporcje są zachowane. Jeżeli byśmy zaprosili 10 osób, to wtedy jedna osoba, która jest na przykład zupełnie przeciwnego zdania, na pewno byłaby pewną reprezentacją. Natomiast no, z racji możliwości studia i łączy, tak się stało, jak się stało, myślę, że ja reprezentuję przede wszystkim, reprezentuję też uczelnię Łazarskiego i reprezentuję tych lekarzy, tych wszystkich lekarzy i medyków, którzy zgodnie z wiedzą medyczną i polskim prawem leczą. W związku z tym mam też wrażenie, że jest to głos dość reprezentatywny, chociaż nie twierdzę, że umiem wszystko, że wiem wszystko i że nie powinni mnie oceniać też słuchacze krytycznie.
Dziękujemy bardzo, panie doktorze, i odbieramy kolejny telefon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojciec Tadeusz Rydzyk, pozdrawiam bardzo serdecznie pana doktora i ojca, oczywiście i słuchaczy.
Szczęść Boże.
Mnie sprowokowała pani Teresa z Niemiec. Otóż pani Tereso droga, będzie sympozjum, tak planujemy, sympozjum w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Chyba to jest ostatnia sobota, nie patrzę w kalendarz teraz, ale chyba ostatnia sobota stycznia z okazji patrona dziennikarzy świętego Franciszka Salezego. Tak, zawsze jest co roku takie sympozjum i wszystkie zaczynają się tematy od oblicza. Różne już były oblicza, oblicza kultury, oblicza polityki, oblicza no różne manipulacji i tak dalej. Różne były przez już ponad 20 lat. Robiliśmy już to wtedy, gdy był tylko Instytut Dziennikarski. Jeszcze nie było uczelni. Tak, robiliśmy z księdzem biskupem Adamem Lepą. I w tym roku, znaczy nie w tym roku, w najbliższe to sympozjum w styczniu, pod koniec stycznia, będzie to właśnie pod tytułem Oblicza pandemii. I szukamy prelegentów, panie doktorze, może nam pan też poradzi. Nie wiem, czy dobrze, to może od razu rada. Będą zwolennicy i przeciwnicy. I będą dziennikarze i inni. Nie, także no, szukamy, żeby to byli ludzie kompetentni. To jest pierwsze. I będziemy mogli rozmawiać argumenty za i przeciw. Tak, może to jest bardzo odważne w podjęcie tego tematu, ale ponieważ to się ciągle kręci, dlatego tak. Ja na przykład, panie doktorze, powiedziałem na antenie, że się zaszczepiłem. Zaszczepiłem się i trzecią szczepionką, ale dlaczego się zaszczepiłem? Ja też mam wątpliwości. Na przykład no, pytania mam, skąd ten wirus wyszedł, prawda? Tam mówią, że jakimś cudem wydobył się z tego laboratorium w Wuhan, w Chinach i tak dalej. Zobacz, skądkolwiek wyszedł, czy to zrobione przez człowieka, czy nie przez człowieka. Zostawiam to, wiem, że jest wirus i że ludzie na to umierają. Wiem, że umierają i na inne choroby i trzeba wszystkich leczyć. I
tak
zapobiegać,
jest.
żeby ludzie nie chorowali, żeby maksymalnie byli zdrowi. I to jest na pewno problem dla nas wszystkich. I to jest problem światowy. Dlaczego ja się zaszczepiłem, panie doktorze? Pytałem lekarzy, mądrzejszych od siebie, bo uważam, jeżeli niesłusznie uważam, proszę mnie poprawić, że wszyscy według kompetencji. Ksiądz niech będzie księdzem, chemik niech będzie chemikiem, lekarz niech będzie lekarzem, szef niech robi buty, krawiec niech szyje ubrania, czy coś, co tam potrzeba, co do krawca należy i tak dalej. No ale a ja nie będę tutaj wymądrzał się, jak mi mówią specjaliści inni, tylko słucham ich. Oczywiście nie bezkrytycznie, nie bez pytań, ale idę. I muszę powiedzieć, że mnie powiedzieli bardzo uczciwi lekarze, profesorzy mi powiedzieli, bardzo uczciwi, oddani ludziom. Nie będę mówił, którzy. Pytałem, proszę ojca, absolutnie tak. I widzę.
Bardzo dziękuję. Widzę, bardzo dziękuję.
Ale no nienormalnie, to ja zrobiłem to, co mi każe rozum. I tu jest też jakieś posłuszeństwo. Ja składałem ślub posłuszeństwa. Oczywiście przełożonym moim zakonnym, ale i kościołowi posłuszeństwo. Ale jest też jakiś taki rozsądek, każe mi być posłusznym w dobrych sprawach. Jak szewc mi powie, słuchaj, te dziurawe buty i będzie wilgoć przechodziła, trzeba naprawić, no to posłucham tego szewca, prawda?
Dokładnie
w innych
tak.
sprawach. I no, ja wiem, że i lekarz może się pomylić. Ale on robi to, jeżeli robi, to jest uczciwy człowiek, człowiek, który zna się na tym, na medycynie i robi tak, no to każdemu może się błąd zdarzyć. No i to też jeszcze Panu Bogu oddaję i modlę się o Ducha Świętego. I pamiętam tak a propos, moja mama była po 70 i znalazła się w klinice. W szpitalu, pojechałem, już byłem księdzem i mówię, i patrzę, chciałem ją tak pocieszyć. Mówię, mamo, pojechaliśmy wszyscy, rodzeństwo. Mamo, to było w Krakowie, w klinice. I tak się widziałem, że włosy sobie zrobiła i tak dalej. No i mówię, mamo, to może może będziemy mieli wesele. A miał na drugi dzień być operacja taka poważna, żeby ją trochę tak rozładować. No wesele, bo mama tak się tutaj, widzę, że tak sobie te włosy zrobiła i to. A on mówi, dziecko, starsza kobieta tym bardziej powinna o siebie dbać. No. A ja mówiłem, że pewne jakieś dziadki, czy mama się nie ogląda z jakimiś dziadkami tutaj. Tak sobie żartowałem. Tak, a później mówi, i ma różaniec, tak? I mówi, miała różaniec. I mówi, mówię różaniec, przychodzą lekarze, wizyta jest tam, prawda, ten obchód i pytają się, a za kogo się pani modli, o coś pani modli? Ona mówi, o rozum dla was. A oni tak, jak? No a wam dopiero potrzeba rozumu, żebyście nas dobrze leczyli, prawda? Bardzo nikogo nie obraziła. Tak mówiła i było bardzo sympatycznie. Właśnie modlimy się o ten rozum dla wszystkich i o dobrą wolę i pracujemy nad tym, ale jest problem. Jest problem. Dochodzą do nas informacje i dezinformacje, ale nie tylko jest. W tej dziedzinie, we wszystkich dziedzinach. I myślę, że trzeba trochę takiego dystansu i rozsądku zwykłego. Nie wiem, co. Ja wiem, mówią, że to wpływa na DNA, ta szczepionka i tak dalej. Panie doktorze, ja się mogę pocieszyć jednym, że ja nie będę ojcem fizycznym, bo jestem księdzem. Także to DNA, nawet gdyby mi zmienili, to i tak, przepraszam, może nie wiem, jak tam, kto odbierze, no ale trzeba się uśmiechnąć też.
Trzeba się uśmiechnąć, tak jest.
Tak, no i właśnie, także tutaj, kochani, my uważajmy, trzeba jakiś taki dystans mieć przestrzenny, bo ja nie mówię społeczny, bo mi też socjologowie powiedzieli, pani rektor Lucja Łukaszewicz, ojcze, to nie jest dystans społeczny, tylko to jest dystans przestrzenny. Tak i wytłumaczamy dlaczego. No to ja już mówię, ten dystans przestrzenny powinien być, a nie jak rozmawia ktoś ze mną i mi taki dmuch czuje, że no nie wiem. No to jest no, dajcie spokój. Mówią nam, że uważać na to, bo to jest prafaktem, no. Nieraz taki aż prysznic dostanie człowiek na twarz od kogoś z tych ust leci, prawda? No, no ślina, może tak być. Znaczy, no, w każdym razie, czy inne rzeczy, no uważajmy, uważajmy, a nie, nie ma co diabła wywoływać, za przeproszeniem. Zła wywoływać. I także pani Teresie, mam nadzieję, że odpowiedziałem. Będzie takie sympozjum, my się nie boimy dyskusji, trzeba rozmawiać na argumenty, szukać prawdy. I jeszcze jedno, nie dajmy się zmanipulować przez emocje.
Tak, święte słowa.
Wrogowie wywołują emocje i te manipulacje na emocjach są gorsze niż manipulacje na rozum, na zimny rozum. One są gorsze. Nie można nic zrobić. Widzimy, co się działo, jak były te manifestacje z tymi piorunami, prawda? Błyskawicami. Jak ja zobaczyłem te dzieci, młodzież krzyczącą, wulgarne słowa i tak dalej, to jest szatanizm. Tak nie wolno. Emocje w kierunku zła. To, co słyszę, na przykład, jak były premier mówi, cytuję słowa, które są jednoznaczne w tym kontekście odbierane, żeby odbierane właściwie pod pałacem prezydenckim cytowanie słowa Herberta, właściwie nawoływanie do przemocy w tym kontekście, bo sam Herbert pisał w innym to kontekście, akurat nie pod nawet komunistycznym jakimś gmachem władcy jakiegoś komunistycznego. O tym nie mówił, mówił ogólnie. I to jest wywoływanie emocji. Złych emocji Polak do Polaka. My rozmawiajmy merytorycznie. Merytorycznie o wszystkim. Czy o granicach naszych, o obronie granic, czy o gospodarce. O wszystkim rozmawiajmy merytorycznie. I niech będzie prawda, to co najlepsze, a nie uprze się i tak dalej. Na złość babci odmrozi sobie uszy. To bez sensu. Przepraszam, że tak, panie profesorze, panie doktorze, dzięki za wszystko dobro wszystkim lekarzom, służbie zdrowia, wszystkim umordowanym, wszystkim pielęgniarzom, pielęgniarkom, ratownikom. I prosimy was, bądźcie oddani ludziom. To jest miłość bliźniego. Pan Jezus to wynagrodzi. Nie tylko pieniądze się liczą, ale i wieczność się liczy. To jest pierwsze. I to jest pracowanie na piękną wieczność. Wierzący ludzie to rozumieją. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Panie doktorze.
Dziękuję. Jeżeli można, bardzo dziękuję ojcu dyrektorowi za ten głos, za podziękowania dla nas wszystkich, za to słowo wsparcia, za ten głos pełen miłości, rozsądku. My się też nie boimy debaty. To, co ja mówię, to mówię z poczucia odpowiedzialności dla ludzi. Nie możemy tylko nadmiarowo uważać, że inna strona ma ten głos tak samo ważny w proporcjach, ale oczywiście trzeba wysłuchać, trzeba porozmawiać. Bardzo dziękuję za to wszystko. To jest bardzo też przykład. Ojciec dyrektor daje przykład. Zaszczepiłem się, zrobiłem to. Zróbcie i wy. Dla waszego bezpieczeństwa, dla waszych rodzin, dla nas wszystkich. Bardzo dziękuję ojcu dyrektorowi, że się włączył do naszej dyskusji. Niezmiernie jestem wdzięczny, bo to jest bardzo ważny przykład, bardzo ważny głos. Słuchajcie Państwo taki głos. Dziękuję bardzo.
Panie doktorze, kontynuując ten wątek i stając właśnie trochę po tej drugiej stronie, no taka jest też rola prowadzącego. Przykład, tak, o którym mówił ojciec dyrektor, pokazuje no, trochę niekonsekwencje, chociażby limitów. Tym tłumom limity nie przeszkadzały. Tym tłumom nie przeszkadzały ani kwestie posiadania maseczek, ani kwestie dezynfekcji, a w tym samym momencie mówi się już na przykład o limitach chociażby w kościołach. O co chodzi? W Kościele generalnie spędzamy czas raczej statycznie. Siedzimy w jednym miejscu. Przemieszczanie się jest generalnie tylko w momencie, kiedy przystępujemy do Komunii Świętej, ale tak stoimy cały czas, stoimy w miejscu. Natomiast mamy sytuację takiego. Chociażby już nie będziemy mówili o zbiorowych manifestacjach, ale jak na przykład sklepy czy środki komunikacji miejskiej, gdzie te limity są wyższe, no a jednak tam człowiek jest bardziej dynamiczny i generalnie ryzyko zachorowania jest jednak większe.
Tak, to prawda. To prawda, limity, jeśli chodzi o takie środki komunikacji, na przykład no jest 100%, prawda? 100% miejsc siedzących i miejsc w ogóle w komunikacji publicznej, a w kościele 30% dla osób niezaszczepionych, 70% za zaszczepionych. Ja już pomijam kwestię samych limitów, ale to jest też słuszna uwaga ojca, oczywiście. Z drugiej strony chcę zwrócić uwagę na niemożność sprawdzania tego wszystkiego, na ogromną trudność. No jak sobie to do końca można wyobrazić? Tutaj trzeba apelować o poczucie odpowiedzialności oczywiście, odpowiedzialności, bo inaczej, jeżeli nie będzie poczucia odpowiedzialności, to będzie konieczność takiego oto segregowania cudzysłów, to brzydkie słowo, w cudzysłowie i zwykle źle używane w Polsce, takiego segregowania na osoby zaszczepione i niezaszczepione. I wtedy jedynie też nie jest w 100%, ale bylibyśmy w stanie uniknąć tych wszystkich interakcji, o których ojciec wspominał i które składają się na to, że niektórzy, którzy nawołują do porządku na przykład w kościele, sami tego porządku nie stosują na swojego rodzaju, swoich zgromadzeniach. I to nie jest takie do końca dla zdrowia naszego publicznego dobre, że tłumy ludzi, nawet jeżeli są na świeżym powietrzu, stoją obok siebie, bardzo często krzyczą, bardzo często są bez masek. To nie jest dobre, niezależnie od tego, na jaki temat jest ta manifestacja, to jest to złe z punktu widzenia zdrowia publicznego. Oczywiście w przestrzeni otwartej ten koronawirus rozprzestrzenia się mniej, ale jeżeli stoi tłum ludzi, wielotysięczny tłum ludzi obok siebie, krzycząc, manifestując, pokrzykując, popychając się, gdzie jest ten tłum pełen emocji, to może być stadion chociażby, boisko, no to przecież łatwo o zakażenie. Więc tutaj bądźmy konsekwentni, patrzmy na tych wszystkich, którzy z jednej strony mówią to, a postępują trochę inaczej.
Czyli przede wszystkim apelujemy o rozsądek. Wróćmy jakby do meritum. Tak. Perspektywa świąt. Chcemy oczywiście życzyć wszystkim zdrowych, błogosławionych świąt, ale też apelujemy o ten rozsądek na co dzień. No właśnie, żeby z jednej strony, patrząc na tą rzeczywistość prozaiczną, myśleć o swojej wątrobie, o swoim żołądku i o swoim organizmie, w perspektywie jedzenia też zwracać uwagę na produkty, żeby były świeże, żeby nie doszło do jakichś zatruć związanych też z jakimiś tam i drobnoustrojami i tym podobne rzeczy, ale z drugiej strony też cały czas gdzieś z tyłu głowy, chcąc wracać do normalności, no mamy gdzieś w tle pandemię, mamy gdzieś w tle COVID-a, no i robimy wszystko, żeby było bezpiecznie.
No właśnie, ja dam przykład, jak bardzo ważny jest ten rozsądek. Proszę zwrócić uwagę na taki prosty przykład. Loty z Wielkiej Brytanii, prawda? Spoza strefy Schengen musimy się testować, niezależnie od tego, czy jesteśmy zaszczepieni, czy nie. Jeżeli się testujemy na polskim lotnisku, a możemy na polskim lotnisku 3 godziny po przylocie, tak mówi prawo, to przecież lepiej, jak przetestujemy się przed wylotem, bo będziemy wiedzieli, czy lecimy i narażamy współpasażerów tego samolotu na zakażenie, jeżeli jesteśmy dodatni. Jeżeli jesteśmy dodatni, to przecież warto to wiedzieć wcześniej. A zatem, pomimo że prawo niektóre rzeczy dozwala, jak chociażby na tym przykładzie testowania się osób spoza strefy Schengen, spoza Unii Europejskiej i Turcji, bo taka jest kategoria tej regulacji, to proszę Państwa, warto włączyć zdrowy rozsądek i zapytać się, czy jestem zaszczepiony, czy wykonałem test w Wielkiej Brytanii, czy lecę do rodziców rodzeństwa, które jest zaszczepione, których nie narażę. Po co mi te kłopoty? Chcę świąt, ale chcę bezpiecznych. W związku z tym robię wszystko rozsądnie. Włączam rozsądek, bo
panie doktorze,
to jest istotne.
Panie doktorze, musimy kończyć. Dziękuję bardzo za ten czas, dziękuję bardzo za te podjęte tematy, za tę dyskusję. Bardzo gorąco, serdecznie dziękuję. Życzymy w imieniu telewidzów, słuchaczy, ale też w imieniu całej ekipy Radia Maryja i Telewizji Trwam zdrowych, błogosławionych świąt. Niech rzeczywiście Pan Jezus rodzi się w sercu, to ten najważniejszy, który jest gospodarzem i główną postacią tych świąt.
Szczęść Boże, błogosławionych świąt dla ojca prowadzącego, dla ojca Wacława, dla ojca dyrektora. Nisko się kłaniam i dla wszystkich Państwa.
Bóg zapłać. Zdrowie i bezpieczeństwo, zdrowe i bezpieczne święta to był temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Moim i Państwa gościem był pan dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych oraz rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Bóg zapłać. Bardzo gorąco i serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.